Obywatelskiego, więc serdeczne panie panu, panią pracowniku gminy, zaproszeni gości i politycy. Otwieram 6. sesję Rady Gminy Kowarskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że kworum rada jest uważna do podejmowania uchwał. Nieobecny jest pan radny Mirosław Pasterski. Nieobecność usprawiedliwiona. Zanim przejdziemy do porządku dziennego, oddam głos pani wójt gminy Kowarskiego.
Witam państwa serdecznie. Chciałam na początek sesji przedstawić państwu nowych sołtysów. Gorąco chciałam przywitać wszystkich sołtysów, ale przedstawić nowych. Jesteśmy po pierwszej części wyborów sołtysów i rad sołeckich. I w kolejności może od prawicy swojej zacznę. Chciałam przedstawić pana sołtysa Bobolina, pana Piotra Szczypę. Nowy, stary sołtys, pan Paweł Sołtys, sołtys Ustowa. Pani Mariola Czołczyńska, też nowa, będąca już sołtyska, Przylep Ostojarejkowo. Dalej mamy pana sołtysa Wędargowa, pana Eugeniusza Pietrzaka. Stopnie sołtysem został pan Jan Lech. W Kołaskowie pani Basia Drozdalska. Widzę tam się chowa pan sołtys Smolęcina, pan Kazimierz Krokoszyński. Sołtysem Przedsławian jest pan Tomasz Żurawik. I nieobecnie nie widzę dzisiaj pan Robert Bytow, sołtys Kamieńca, pan Marcin Jastrzębski, sołtys Kurowa. To są nowo wybrani sołtysi. Witam jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu B. Punktu B, przyjęcie protokołu z 5. sesji. Dodatkowo, proszę bardzo radni, czy zwracają uwagi do protokołu z 5. sesji? Proszę o głos. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie protokół z 5. sesji Rady Gminy Głowackowo. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że ilością głosów 15 za. Protokół został przyjęty. Zatwierdzenie porządku dziennego dzisiejszych obrad. Proszę bardzo, kto z państwa radnych ma propozycję bądź zmianę do porządku? Proszę. Proszę bardzo, pani radna Wielbicka.
Ja złożam wniosek o rozszerzenie porządku dziennego dzisiejszej sesji o punkt związany z zatwierdzeniem projektu uchwały dotyczącej statutu biblioteki gminy w Kołobacowie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? W związku z powyższym proponuję wprowadzić to punkt 11, jeżeli przegłosujemy pod punkt 11, ale poddaję pod głosowanie ten wniosek, kto jest radny za wprowadzeniem do obrad tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. W związku z powyższym punkt ten wprowadzimy pod jako kolejny punkt 11 będzie. W tym momencie punkt 11 staje się punktem 12 i tak do końca. Punkt 12, punktem 13. 14, 15 i 16. Czy są jeszcze jakieś propozycje do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie porządek obrad. Kto jest za proponowany piąty obrad? Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty. Na sekretarza obrad zgodnie z listą, to mówię. Gratuluję panią radną Dorotę Krzywicką. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji. Proszę zastępcy pana radnego Szpitaka Zbigniewa o opinię Komisji Budżetowej.
Komisja Budżetowa na posiedzeniu 25 marca 2012 roku zapoznała się wcześniej uchwały złożoną przez Panią Wójt w sprawie zaniechania inwestycji na podstawie artykułu 18 ust. 1 z 18 marca 1990 roku o samorządzie gminy, inspekcji jednolitej i tak dalej z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Kołbasowo postanawia, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zaniechanie niżej wymienionych inwestycji dotychczasowych z dotychczasowo poniesionymi nakładami. I tutaj widzimy te inwestycje oraz uzasadnienie. Zaniechanie realizacji zadań inwestycyjnych następuje w związku. Po pierwsze, przebudowa drogi gminy Siadło Dolne Turów wraz z kwotą 78 652,79 zł i nie zostało przyznane dofinansowanie na realizację inwestycji oraz miną terminu ważności pozwolenia na budowę. Po drugie, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolejnującego uzbrojenia podziemnego na terenie działek o numerze ewidencyjnym 123, 130, 131, 135, 137,1 okręg Warzynice gmina Kołbaskowo kwotą 124 440 zł minął termin ważności pozwolenia na budowę. Punkt 3. Budowa remizy w Kołbaskowie kwotą 29 621 zł 60 groszy. Odstąpiono od realizacji w związku z przyjęciem terenu poduje jednostek wojskowej w Kołbaskowie. Punkt 4. Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę w Wrocławiu z kwotą 33 480 zł. Rada Gminy poprzedniej kadencji negatywnie zaopiniowała inwestycję z uwagi na wysokie koszty budowy. Punkt 5. Wykonanie kanalizacji w obrębie autostrady A6 z kwotą 29 280 zł. Inwestycja wykonana przez podmioty prywatne, wybudowaną sieć przekazana na własność gminy. Punkt 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej drogi gminy w miejscowości Przecław z kwotą 59 780 zł. Minął termin ważności pozwolenia na budowę. Ta inwestycja dotyczyła firmy Durable, która według zapewnień miała brać udział w tej inwestycji, a teraz wycofała się. Wyjaśni Pani Wójt, otrzymaliśmy takie wyjaśnienie, że w związku z prowadzoną inwentaryzacją oraz następstwem tego, co wyniknie remontu i oczyszczania sieci melioracyjnej, ta sprawa może po prostu jak gdyby zejść z porządku, może tej inwestycji wcale nie będzie potrzeba budować w przyszłości. Punkt 7. Budowa boiska przy zespole pracowego światowego w Kołbaskowie jest kwotą 18 300. W tym samym miejscu powstał kompleks boisk w ramach programu ORLIK 2020.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Dorota Czerwińska.
Znaczy ja chciałam się spytać o tą przebudowę drogi gminy Siadło Dolne Turów. Która to jest droga? Który jest odcinek?
Jak sama nazwa wskazuje, od Siadła Dolnego do Górowa, ale biegnie przy Polimeksie Mostostal i przy tej drodze Idealną. Jest to tak, dołem za terenem Arnie.
Ona nie była zgłaszana w Schetynowej.
Nie. W Schetynowej nie była zgłaszana z tego co wiem, bo nie ma rangi i znaczenia regionalnego. Wiem, że była propozycja zgłoszenia drogi w Kurowie. Też nie wiem, z jakich względów nie została złożona. Ta w zasadzie nie służyłaby w tym momencie nikomu, bo osiedle jest jedno w budowie, drugie też w budowie.
To znaczy, no, wydaje mi się, że ona też służy mieszkańcom Kurowa, tak? Bo to jest jakieś połączenie. To jest taki... Dokładnie. Tak. Dlatego właśnie to jest tak troszeczkę osiedle swoją drogą. Natomiast tutaj, no, jakiś tam wiec.
Z tego, co mówili mieszkańcy na zebraniu wiejskim, też Pani była obecna, no to najważniejsza i najistotniejsza inwestycja to jest jednak w miejscowości na dół, do pewnego miejsca nad Odrą. I no, ten odcinek i ten projekt był robiony z informacji, które tutaj uzyskałam od pracowników, na wniosek dwóch inwestorów, czyli Idealom i Polimeksu.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwały Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaniechania inwestycji. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie osoby. rezultatowi głosowania stwierdzam, że uchwała w sprawie zaniechania inwestycji ilością głosów 12 za, przy 2 wstrzymujących się została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Porządku obrad, punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wraz z autopoprawką Wojny Gminy Kołbaskiego. Proszę bardzo pana Rydny Szczutlaka o opinię Komisji Budżetowej.
Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 roku zapoznała się z treścią uchwały przedstawioną przez panią wójt wraz z autopoprawką. Po dyskusji komisja zaopiniowała pozytywnie. Proponowaną uchwałę, nie może przeczytać uzasadnienie do tego ciągu. Uzasadnienie. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 101 256 zł. Ministerstwo Finansów zwiększyło gminną część oświatową subwencji ogólnej na 2011 rok, w związku z czym zwiększa się tam dochodów i plan wydatków o kwotę 101 256 zł. Przeznaczenie na remonty bieżące szkół z terenu gminy Kołbaskowej. Punkt 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 721 570 zł z tego w zadaniach bieżących. Punkt 1. O 6470 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pełnomocnika do spraw problemów alkoholowych. Punkt 2. O 66 tysięcy zł wydatków zaplanowanych na promocję gminy, przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Dzień Dziecka Polsko-Niemieckie Spotkanie Integracyjne. Projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%. Zadaniach majątkowych. Punkt 1. To kwotę 649 100 zł. W zadaniu inwestycyjnym przebudowa drogi gminnej Siadło Dolnej Górów z przeznaczeniem na podpunkt A. Zwiększenie 25 tysięcy zł dotychczas planowanych wydatków z zadania, w zadaniu budowa wodociągu w miejscowości Kamieniec. Zadanie realizowane jest od 2010 roku, obecnie w ramach wydatków niewygasających. Zmiana planu wydatków pozwoli sfinansować roboty dodatkowe zwiększające zakres rzeczowej inwestycji. Punkt B. Realizację nowego zadania pod nazwą budowa wodociągu w miejscowości Kamieniec, drugi etap. Kwota 204 tysiące zł. Dokumentacja projektowa opracowana została w 2010 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje uzbrojenie terenu stanowiącego własność gminy, a przeznaczonego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Punkt C. Zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sieci wodociągowej przyłączami Siadle Dolny. Zadanie łącznej planowanej wartości 2 926 035 zł. Po dokonanej korekcie zostaje zaplanowane lata 2008-2012 było 2008-2013, z czego 298 100 zł w roku 2011. Długa procedura uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji uniemożliwiała uzyskanie pozwolenia na budowę i wcześniejsze jej rozpoczęcie. Niniejsza zmiana znalazła także odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt D. Zaplanowanie nowego zadania pod nazwą przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Waszymice na kwotę 122 tysiące zł. Obecny przystanek autobusowy usłotowany jest w miejscu, który stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych, jak i dla pojazdów. Skrzyżowanie dróg powiatowych. Przesunięcie lokalizacji przystanku i wybudowanie zatoki autobusowej poprawi bezpieczeństwo dla pasażerów oraz spowoduje, że autobusy zatrzymujące się na przystanku nie będą stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego. Tak jak wspomniałem, komisja na posiedzeniu 25 marca pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nikt się nie zgłasza, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Kołbaskowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok wraz z autoprawką Wójta Gminy Kołbaskowej. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Stwierdzam, że ilością głosów 14 za uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/25/2011 rok Rady Gminy Kołbaskowej dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2022. Proszę bardzo pana Szczucaka Zbigniewa o opinię Komisji Budżetowej.
Komisja Budżetowa na posiedzeniu 25 marca 2011 roku zapoznała się z treścią uchwały proponowanej przez panią wójt i pozytywnie zaopiniowana powyższą uchwałę. Tutaj dodam, że ta uchwała jest następstwem tej uchwały poprzedniej, którą czytaliśmy. I zmienia się w załączniku numer 3 do uchwały nr 4/25/2015 roku Rada Gminy Kołobrzeskowo z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2022 pod nazwą Planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy na 2011-2015 zmienioną uchwałę nr 5/27/2011 z dnia 28 lutego 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik przesyłany otrzymali. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opinia komisji, tak jak wspomniałem, była pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo za otwartą dyskusję. Nie widzę. Nie widzę. Do dyskusji w związku z powyższym dodaję do głosowania uchwały Rady Gminy Kołobrzeskowo w sprawie zmiany uchwały nr 5/25/2011 Rady Gminy Kołobrzeskowo z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2022. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że ilością głosów 14 za uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołęckiego. Proszę bardzo pana Czuczaka o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa na posiedzeniu 25 marca 2011 roku zapoznała się z treścią uchwały przedstawionej przez panią wójt w sprawie Funduszu Sołęckiego. Uchwała ma następujące brzmienie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 20 lutego 2020 roku o Funduszu Sołeckim, dziennik ustawy itd. Rada Gminy Kołobrzeskowo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na odrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do tej uchwały jest następujące. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim wprowadziła obowiązek podejmowania przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu bądź nie w budżecie gminy środków stanowiących budżet sołecki. Za każdym razem dotyczy to kolejnego przyszłego roku budżetowego. Jest to udostępnienie sołectwom środków finansowych na wykonanie obranych przez nie koncepcji zamierzeń. Sołectwo otrzymywałoby do wykorzystania kilka bądź kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie byłoby to 100% wartości zadania. Na brakującą część musiałoby się złożyć praca mieszkańców, sprzętu, materiału i pieniędzy ofiarowane przez darczyńców i sponsorów. Składki lub pozyskane z zewnątrz granty. Dodatkowe środki mogą wynosić od 10 do 30% wydatków. Obsługę finansową Funduszu Sołeckiego zapewniłby wójt. Jednak związane byłoby to z zatrudnieniem osoby, ponieważ wymagane jest prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla każdego sołectwa, odrębne konta bankowe. Najwyższe dofinansowanie mogłyby otrzymać gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze gminy najbogatsze. Tutaj dodam, że w ostatniej chwili pani skarbnik przedstawiła mi taką tabelkę. No dla porównania, nasza gmina akurat tak się składa, że mieści się, no może tutaj będzie taka troszeczkę jak gdyby odzwierciedleniem tego. Kwota basowa to jest 1855,88 zł. I my akurat mamy tutaj też 150% średniej krajowej jakiejś takiej przekroczonej. I refundacja dotyczyłaby naszej gminy w wysokości 10% tych środków, które byśmy dostali z gminy. I tak przykładowo wyliczone to są tak. Warnisław mogłaby dostać 10 tysięcy złotych, Warnik 6, Wędarkowo 11, Wobownik 6, Kamieniec, czyli Kamieniec i Barkowo 15, Karbowo 2 tysiące, Kołobrzeskowo Rosówek 18, Kurów 11, Morszyły 5, Ostoja Przylewajkowo 18, Przecław 18, Siadłogórne 7, Smoleńczyk 3 tysiące, Stowin 18, Ustowo 13, Warzymice 18. W całość to się zamknęło w kwocie 194 830 zł i 11 groszy. Ta wysokość jest wyliczana według algorytmu. Tutaj już tego algorytmu nie będę podawał. To jest dość skomplikowany algorytm matematyczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Wiedzielska.
Ja myślę...
Prosimy tą bardzo na mnie.
Myślę, że biorąc pod uwagę tą ilość wnioski tutaj zaproszonych sołtysów, bo głównie chodzi o sołtysów i rady sołeckiej, które miałyby wpływ na wyodrębniony fundusz sołecki, chociażby w postaci aktywizacji mieszkańców uczestniczących w tej dziedzinie, czyli skorzystania z tych środków, przedsięwzięcia, które są trudne do zrealizowania, że tak powiem, globalnie na terenie gminy, ponieważ one reprezentują interesy bezpośrednio mieszkańców i to, co jest potrzebne i wpływa na jakość życia tych miejscowości. Sama wiem, że sołtys miejscowości Ustom, pan Paweł Sołtys, miał z tego czasu taki problem w postaci zagubienia FAK i renowacji, no może by się wypowiedział później pan Paweł. I myślę, że taki wyodrębniony fundusz sołecki pozwoliłby na reagowanie bezpośrednio na takie kwestie dotyczące miejscowości. Nie wiem, może sołtysi, którzy tutaj są gośćmi, wypowiedzieć się na ten temat, czy warto by było wyodrębnić taki fundusz dla takich kwestii.
Bardzo pan sołtys miejscowości Bogolina. Prosił byście przedstawić za pan Piotr.
Piotr Szczypa, sołtys miejscowości Bogolina. Proszę nam powiedzieć, jaki jest rachunek ekonomiczny, znaczy ile gmina musiałaby rzeczywiście wyłożyć pieniędzy na dodatkowe zatrudnienie, czy to rzeczywiście jest nieopłacalne dla gminy w kontekście tej kwoty, którą tutaj pan Zbigniew nam podał.
Proszę bardzo, pani skarbnik obecna za sesji Rady Gminy. Proszę bardzo, pani profesor.
Wydaje mi się, że na pewno byłby to sens premierera. Bo niestety, no, doświadczenia wiem, że w tej chwili każde sołectwo ma przekazanie jakieś tam środki. Są to nieduże, zanim na zwyczajnie 600 a nawet 500 zł. I są problemy z wydatkowaniem, dlatego że, no muszę stwierdzić, że no, sołtysi mają problem, znaczy na sołectwo z przygotowaniem uchwały do gminy, która pozwoliłaby jej wydatkować pieniądze. W związku z tym taki pracownik musiałby od początku do końca przygotować te wszystkie dokumenty, no trzeba przygotować.
Dziękuję bardzo. Pani Wójcie, jestem. Ten temat, proszę.
Czy jak tutaj czytał pan Zbigniew Szczuplak uzasadnienie, to musicie państwo mieć świadomość, że to nie byłoby 100% pokrycia wartości zadania. To byłoby dofinansowanie od 10 do 30% wydatków. I tak jak tutaj przekazał pan Szczuplak, pozostała część tych środków musiałaby być pozyskana albo od sponsorów, albo od darczyńców, albo musiałby to być wkład własny w postaci pracy. Także to jest też, no myślę, taka blokada. Z drugiej strony macie państwo świadomość i myślę sołtysi też, że jeżeli się zwracają z jakąkolwiek prośbą i chcą organizować akcje różnego rodzaju, tam gdzie angażują się mieszkańcy z własną pracą, to gmina nigdy nie stała na przeszkodzie, a wręcz wspierała tego typu działania. I takim przykładem dobrym myślę są Oczyły, gdzie występowali, gdzie chcieli uzyskać materiały, następnie wbudowywali to samodzielnie mieszkańcom i takie dofinansowanie zawsze otrzymali.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Szczuplak.
Ja chciałem dodać, że jestem
również sołtysem, przynajmniej jeszcze. I także chciałem powiedzieć do państwa sołtysów, że to nie jest tak, że my jako radni zabieramy te pieniądze w jakiejśkolwiek miejscowości, tak? Bo ja też nie chciałbym, gdyby one były naprawdę na waszym miejscu, czy na ziemię przyznane w jakiś sposób i zabrane. Kwestia jakiegoś przygotowania zadania w tej kwocie, które tutaj są podane, to jest właśnie kwestią bardzo taką prostą. No bo za powiedzmy 5, 6, 18 można zrobić czasami dużo, a czasami się nie zrobi nic. Bo jak to jest na przykład kawałek jakiegoś nawet chodnika może, czegoś takiego, to sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest naprawdę jakiś naprawdę odcinek malutki, króciutki, drobna, mała inwestycja. A na więcej, no, no mówię, gmina, a sponsorów znaleźć jak najbardziej. Tylko kto dzisiaj chce sponsorować rzeczy, które idą jak gdyby na mieszkańców, jest dodatkowo być dobrym mówikiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Dziurawik. To w sołtys, przepraszam, sołtys.
Czy Dzień dobry Państwu, Tomasz Żurawik. Ja może przeczytam krótki list. W kwietniu 2009 roku weszła w życie przygotowana przez Urząd Ustawa o Funduszu Sołeckim. Jest to kolejny krok prowadzący do decentralizacji państwa. Trzeci krok. Głównym celem naszych działań jest wzmocnienie samorządu lokalnego i wprowadzenie prostego, efektywnego systemu gospodarowania funduszami publicznymi. Ustawa pozwala Radom Gmin na tworzenie funduszów sołeckich. Dzięki temu sołectwa będą dysponowały środkami na finansowanie skromnych, ale bardzo istotnych działań na rzecz swoich społeczności. Ustawa jest szansą. Zakłada, że sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich mieszkańców. Pozwoli to wspólnotom wiejskim bardzo efektywnie dysponować publicznymi środkami. Musimy wyposażyć ludzi w instrumenty pozwalające im lepiej wykorzystywać własne inicjatywy, mądrość i poczucie potrzeby działania na rzecz innych. Takimi założeniami kierował się mój rząd, przygotowujący reformę trzeci krok. W ustawie o funduszu sołeckim założyliśmy odpowiedzialność państwa za skuteczność zawartych w niej rozwiązań. Dlatego też zdecydowałem, by wprowadzić zachęty dla gmin tworzących fundusz sołecki. Fundusze będą wsparte środkami z budżetu państwa w wymiarze do 30% ich wysokości. Warunkiem sukcesu tego wspólnego przedsięwzięcia, rządu, gmin i 40 tysięcy sołectw jest zaangażowanie sołtysów. Powszechne, sprawne i efektywne wykorzystywanie tych środków przyczyni się do poprawy życia lokalnych społeczności wiejskich. Wszystkim wiejskim wspólnotom życzę, by skutecznie wykorzystywały możliwości, które otwiera Fundusz Sołecki. To są słowa naszego premiera Donalda Tuska. W kontekście tego, co pan radny w uzasadnieniu do uchwały mówił, to ja widzę tutaj takich kilka przekłamek. Mianowicie, jeżeli kwota bazowa jest poniżej średniej krajowej, to mamy zagwarantowany zwrot do 30%.
Kwota bazowa.
Bardzo bym prosił.
Kwota bazowa.
150% na nasze
pieniądze. Średnia kwota bazowa w kraju na rok 2011 wynosi 2399 zł, 29 zł na mieszkańca. Mamy uchwalać na podstawie tej kwoty budżet na przyszły rok. To mamy kwotę bazową wyższą.
Tak, 1800.
Ale do tego się odnosimy, tak? Do kwoty krajowej. To my mamy w tym momencie kwotę bazową.
My mamy wyższą, jeżeli na mieszkańca.
Jak mamy wyższą? Kwota bazowa kraju ogłoszona przez Ministerstwo Finansów wynosi 2399. My mamy 1800, mamy niższą kwotę, nie rozumiem.
Kwota bazowa tu jest podana na 2900.
A jaka była wtedy kwota średnia krajowa?
1100 1855 88
gminy, 1188. Była krajowa. Okej, tych danych nie znałem. Okej, czyli mamy zwrot 10% z Funduszu Sołeckiego. Niemniej mi się wydaje, że Fundusz Sołecki ma służyć innym celom.
Krajowa 1180.
I te cele mają być narzędziem dla nas, dla sołtysów, do tego, żeby wzmocnić działania ludzi. W tym momencie na wsiach nic się nie dzieje, dlatego że nie ma na to środków. A środki, które są daleko niewystarczające.
Ale one też
Panie skarbnik, bardzo proszę, jak będzie potrzeba, ja poproszę, żeby pani powiedziała. Niech pan Tomasz do końca powie. Bardzo
ja o
takie sensowne, szybkie, dlatego że sesja dosyć długo przetrwała i prosiłbym konkretnie.
Ja mi się osobiście wydaje, bez względu na to, jakie są koszty zaangażowania kolejnej osoby, która będzie to obsługiwała. Wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na koszty, które uzyskamy z działań ludzi przy wykorzystywaniu tego funduszu, tak? To jest ten krok, na który nam pozwala, nie wiem, no, to jest pójście w demokratyzację tak najbardziej możliwo. W inny sposób, tu państwo w tym momencie podejmując uchwałę, bo to już nie dotyczy tego roku, tylko odrzucając fundusz sołecki tak ad hoc w chwili obecnej, w przyszłym roku tego funduszu nie będzie. Będziemy mogli wrócić do niego znowu, dopiero na rok 2013. Jest pytanie o koszta, tak? Przez dwa lata znowu nic nie będzie się działo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pani radny Szybińska.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, co powiedziała pani wójt. To nie jest tak, że w momencie, kiedy podejmiemy uchwałę o nieprzyjmowaniu...
Bardzo proszę, do mikrofonu bardzo proszę.
To nie jest tak, że w momencie, kiedy nie przyjmiemy tej uchwały, żadna z miejscowości nie będzie mogła występować o cokolwiek. Państwo sołtysi musicie być świadomi, że jeżeli zechcecie, będziecie mieli wolę czy poparcie ludzi, gmina nam nie odmówi. W Przysławie za 5300 w ubiegłym roku właśnie z tego funduszu sołeckiego było zakupione wyposażenie świetlicy i nie jest prawdą, że takich inicjatyw się nie będzie popierać. Jeżeli pan Żurawik będzie miał jakiś pomysł, to jestem przekonana, że ani rada, ani wójt nie będzie stać na drodze, żeby zrealizował swój pomysł.
Dziękuję bardzo. Pan sołtys miejscowości ustalam, pan Paweł Sołtys. Bardzo bym prosił do mikrofonu.
Chciałem odnośnie wrócić do wypowiedzi pani Małgorzaty. Właśnie pani moderata wspomniała, że miałem trudności z farbami. Chcieliśmy zrobić na koło sklepu ten trawnik. Napisaliśmy takie pismo odnośnie tych farb. To pan wójt jeszcze nam pisał, że to jest farb nie dostaniemy dlatego, że nie jesteśmy właścicielami tego trawnika. I chciałem się przy okazji zapytać, kto jest właścicielem tego sklepu, tego trawnika, żeby ten trawnik wyremontować, jak odnośnie byli te kosze.
Zapiszemy w wnioskach, panie Paweł, zapiszemy w wnioskach, dlatego że nie jesteśmy w tej chwili sprawdzić. Być może dosięgnąć dokumentacji, która znajduje się w tym.
Nie, bo my chcieliśmy taką zrobić inicjatywę, tak chcę, żeby ładnie to pomalować. Wstąpiłem wnioskiem o przyznanie nam FAD, żebyśmy zrobili w koło taki czyn taki jak czyn społeczny, nie? I po prostu jesteśmy na piśmie, że gmina nie może dać, bo nie jest właścicielem od tego klompa, tego trawnika tego.
Skoro dostaliście państwo taką odpowiedź, że gmina nie jest właścicielem, to znaczy, że nie jest właścicielem, więc trzeba by było ustalić właściciela i zobligować do tego, żeby porządkował ten teren. Tak? Także jeśli... Ja chciałam jeszcze do wszystkich sołtysów taką informację, może wyprzedzając już dalsze pytania, że po zakończeniu wyborów sołtysów we wszystkich miejscowościach zaprosimy państwa do urzędu i porozmawiamy sobie o kształcie przyszłej współpracy. Także no myślę, że teraz panie przewodniczący, można by było przejść jednak do podjęcia decyzji nad treścią tej uchwały. A jak będziemy współpracować, jaki kształt będzie miała współpraca gminy z sołtysami, myślę, że ustalimy to sobie i wypracujemy po zakończeniu wyborów sołeckich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze widzę pan Stanek Bany podchodzi do góry. Proszę bardzo. I proszę bardzo tak.
Dobrze, ja
dziękuję bardzo.
Dariusz Stefek, członek Rady Sołeckiej Barzanów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o tą ustawę, to zacznijmy od początku, o tą uchwałę, ale ja mówię o ustawie o Funduszu Sołeckim. Ona przewiduje pewną procedurę i od tej procedury powinniśmy zacząć. Do 31 lipca sołtysi powinni otrzymać wykaz mieszkańców uprawnionych do zamieszkania oraz kwotę Funduszu Sołeckiego, jaka przysługuje na daną gminę z mocy tej ustawy, gdyby taki fundusz został utworzony. Do dnia 30 września zebrania wiejskie mogłyby się wypowiedzieć i składać wnioski, czy z takiego funduszu chcą skorzystać i co chciałyby zrobić. Wnioski to są, procedura jest ściśle określona. Kto może złożyć, na co może złożyć i w jakim trybie. Następnie te wnioski są przyjmowane przez Radę Gminy. I teraz na czym polega problem tej uchwały? My dzisiaj decydujemy, to znaczy państwo, w państwa rękach jest fundusz na poszczególne sołectwa na rok 2012. który dopiero z którym sołectwa się zapoznają najwcześniej w lipcu bieżącego roku i gdyby miały chęć coś zrobić, mogłyby składać wnioski do września bieżącego roku. A Państwo już blokujecie pieniądze w roku 2012. Dalej. Co daje nieprzyjęcie takiej uchwały? Nieprzyjęcie takiej uchwały wcale nie gwarantuje tego, że sołectwa z tych wniosków i z tych pieniędzy będą chciały skorzystać. Przyjęcie uchwały eliminuje. Nieprzyjęcie pozostawia sprawę otwartą. Tak? Trzecia rzecz. Dlaczego ograniczać? A może mieszkańcy są na tyle sprawni i potrafią sobie sfinansować zadania, które uważają, że dla nich znacząco podnoszą komfort życia. W roku 2012 przypominam.
Bardzo dziękuję, powite.
Tak, ostatnia rzecz.
Właśnie bardzo, właśnie tak, bardzo proszę.
Umknęło. Ostatnia rzecz, która mnie osobiście dziwi, to jeżeli sobie weźmiemy ulotkę, która zachęca do tworzenia takich funduszy i przeczytamy uzasadnienie, po co ten fundusz został stworzony, to tam przeczytamy między innymi to, że fundusze będą wynosiły kilkanaście tysięcy złotych, że nie wystarczą na pokrycie i że mieszkańcy muszą się aktywizować, żeby ewentualnie...
Ale pan to dokładać, przepraszam bardzo.
Nie, przepraszam. I to jeszcze pan pozwoli, teraz to skonfrontuję jednym zdaniem. Dziwi mnie, że te same argumenty, które służą do propagowania funduszu sołeckiego, są uzasadnieniem do jego nieuchwalenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Czy pan radni? Dziękuję bardzo, nie widzę. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Kowalskowie w sprawie Funduszu Sołeckiego, tutaj za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo proszę tu liczyć tą drogę. Dziewięć. Dziękuję bardzo. 9. Kto jest przeciw? 4. Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że ilością głosów 9 za, przeciw 3. Jedna osoba nie głosowała. Kolejna uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do ustalenia i wydziału nieruchomości. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Panie Radny.
Komisja Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 21 marca zaopiniowała uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. Na podstawie artykułu 102 ust. 3 ustawy i artykułu 104 ust. 1 i 2 ustawy z 21
sierpnia. Bardzo bym prosił o ciszę, ponieważ tu nie ciężko słuchać taśmy.
21 sierpnia 97 o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Przystępuje się do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Kamieniec w gminie Kołbaskowo. Scaleniem i podziałem objęte będą następujące nieruchomości. Działki gruntu o numerach ewidencyjnych 27 na 2 o powierzchni 1,5 hektara i następna numer 28 o powierzchni 1,48 hektara. A następnie ich podział na działki położone na terenie tej samej miejscowości w tym samym obrębie zgodnie z mapą. Zewnętrzne granice nieruchomości objętych podziałem oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości dotyczących obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scalaniem i podziałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Uzasadnienie odczytam Państwu. Uchwała nr 4 na 2807 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 lutego 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kamieniec, gmina Kołbaskowo. W rozdziale pierwszym, dział drugi, paragraf 8, ust. 4 określa szczegółowo zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 27 po podziale 27 łamane na 2 i 28. Nakazuje ona jednak najpierw scalenie działek 27 i 28, a następnie ich podział. Jednym słowem, żeby dokonać podziału, najpierw musi nastąpić scalenie tych dwóch nieruchomości. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Kołobrzeskowo w sprawie przystąpienia do scalenia podziału nieruchomości. Proszę bardzo, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że ilość głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia zgodnej dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Komisji Gospodarczej, pani przewodnicząca opinii komisji.
Również 21 marca Komisja Gospodarcza na swoim posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Dzierżawa dotyczy, tu nie będę odczytywać wszystkich artykułów, ponieważ jest tego bardzo dużo. Rada Gminy Kołobrzeskowo uchwala, co następuje. Postanawia się wyrazić zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o powierzchni 1,5 metra z ogólnej powierzchni 0,10 hektara o numerze ewidencyjnym 2/119 obręb przez Gminę Kołobrzeskowo na okres 5 lat. Następnie część działki o powierzchni 4,3 hektara z ogólnej powierzchni 7,53 o numerze ewidencyjnym 4/1 obręb Przesław Gmina Kołobrzeskowo na okres do 30 czerwca 2012. Kolejna działka o powierzchni 2,55 hektara o numerze ewidencyjnym 80/1 obręb Karwowo Gmina Kołobrzeskowo na okres do 30 czerwca 2012. I następna działka o powierzchni 0,59 hektara, numer ewidencyjny 80/2, obręb Karwowo, gmina Kołobrzeskowo, również na okres do 30 czerwca 2012. Odczytam Państwu uzasadnienie. Wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Jeżeli chodzi o działkę o powierzchni 1,5 metra, to jest to obręb Przesław i ma być to dzierżawa na 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą z przeznaczeniem na baner reklamowy usytuowany w pobliżu przystanku końcowego linii 81 w Przesławiu. Kolejna część działki o powierzchni 4,3 z ogólnej powierzchni 7,53, numer ewidencyjny 4/1 to obręb Przesław na okres do 30 czerwca 2012 z dotychczasowym dzierżawcą z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu poeksploatacyjnego odkrywkowej kopalni kruszy naturalnych Karwowo. Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi od gminy Kołobrzeskowo sąsiednie nieruchomości stanowiące działki o numerach 80/1 i 80/2 obręb Karwowo, gdzie dotychczas dzierżawca deklarował prowadzenie wydobycia kruszywa naturalnego, a następnie rekultywację tego terenu. Wydzierżawienie działki 4/1 obręb Przesław umożliwi dzierżawcy racjonalne zrekultywowanie terenu. Działka o powierzchni 2,55 hektara, numer ewidencyjny 80/1, to jest obręb Karwowo, dzierżawa na okres do 30 czerwca 2012 z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu poeksploatacyjnego odkrywkowej kopalni kruszy naturalnych Karwowo. Teren ten jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do 31 grudnia 2011. Jednak prowadzone są negocjacje z dotychczasowym dzierżawcą w sprawie zawarcia jednej umowy na te trzy nieruchomości. To jest 4,1 obręb Przesław, 80/1 obręb Karwowo i 80/2 również obręb Karwowo, objęte obowiązkiem rekultywacji. Działki o powierzchni 1,59, okręg 80, numer ewidencyjny 80/2, to jest ta trzecia działka, obręb skarbowo, gmina Pogorzowo, również na okres do 20 czerwca 2012 z przeznaczeniem, do 30 czerwca, przepraszam, 2012 z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu poeksploatacyjnego odkrywkowej kopalni Puszcz Naturalnych Karbowa. Teren ten jest przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej do 1 sierpnia 2012, jednak prowadzone są negocjacje z dotychczasowym dzierżawcą w sprawie zawarcia jednej umowy na 3 nieruchomości. To jest na działkę 4.1 Krzesław, 81 Karbowo i 82 Karbowo, objęte obowiązkiem rekultywacji. Dotychczasowi dzierżawcy w całości w terminie uzyskali należności czynszowe. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Dariusz Pytak.
Miałbym pytanie do pani wójt. Rozumiem, że te dzierżawy widziały 4,181 i 82 są następstwem protokołu chyba komisji rewizyjnej, tak? O tym, żeby tą jakby działalność stawić w jednej umowie. Tylko mam takie jeszcze pytanie końcowe. Stanie faktycznym ziemi przy Marianta zaprzestanie wydobycia, bo rekultywacja wiadomo musi nastąpić. A jakie jest to wydobycie? Jak się odnosi tam w dalszym ciągu dzierżawca?
Odpowiadając na pana pytanie, rzeczywiście ta uchwała ma doprowadzić do tego, aby została zawarta jedna umowa na te trzy działki. Dotychczas obowiązują trzy różne umowy, tak jak tutaj pani przewodnicząca odczytała w uzasadnieniu. Firma Jantra deklaruje, że już nie wydobywa, ale jak państwo pamiętacie, na posiedzeniu komisji rewizyjnej mówiła również o tym, że nie wydobywa, a z informacji od mieszkańców wiemy, że wydobywa. Oprócz tego, że tutaj podjęłam działania mające doprowadzić do zawarcia nowej umowy z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na rekultywację, poprosiłam wojewódzkiego geologa o zbadanie tego terenu i stwierdzenie, czy rzeczywiście rozpoczęła się tam już rekultywacja, czy trwa nadal wydobycie. W momencie, kiedy otrzymam opinię od biegłego, na pewno państwa o to poinformuję.
Czy ktoś z radnych jeszcze ma pytanie bądź uwagę? Nie widzę, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Kowa w sprawie sprawy wyrażenia zgody na dzierżawcę i bezprzetargową. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała ilością głosów 14 za, 3, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Pani Przewodnicząca, opinię.
Również w dniu 21 marca na posiedzeniu komisji zajmowaliśmy się projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 i tutaj dalej o samorządzie gminnym, dziennik ustaw i numery, nie będę tych numerów odczytywać, jest tego bardzo dużo. Rada Gminy Kowalskowo uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 304/16 o powierzchni 1,51 hektara, obręb Przecław. Przejęcie następuje na cele realizacji zadań własnej gminy. I tutaj, jeżeli chodzi o uzasadnienie, na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, wójt gminy wnosi o podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 304/16 o powierzchni 1,51 hektara obręb Przecław z przeznaczeniem na zieleń parkową, sport i rekreację. Teren ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przecław Ustowo-Warzynice gminy Kowalskowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 30/353/10 z dnia 8 lutego 2010 położony jest na obszarze oznaczonym symbolem elementarnym 5ZP, czyli teren zieleni parkowej. przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku podziału działki 304 Odrem Przesław, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Kołbaskowa z dnia 10 grudnia 2010. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w tej formie przedstawionej przez panią wójt pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję, poddaję pod głosowanie. Projekt uchwały w sprawie bezpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Proszę, kto jest za, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że ilością głosów 14 za, przy 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9. Proszę bardzo, pani wójt, zgłaszam.
Ja chciałam państwu przedstawić pana Adriana Góranowskiego, który jest pełnomocnikiem gminy do spraw utworzenia przedsiębiorstwa komunalnego. Jeśli państwo radni pozwolicie, chciałabym, żeby w tym momencie zabrał głos przed przystąpieniem do uchwały w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa komunalnego i nadania mu statutu. Pan pełnomocnik przygotował krótką prezentację na temat celowości, sensowności utworzenia takiego przedsiębiorstwa.
Pozwólcie państwo, że jeszcze chwileczkę tylko jak się wyświetli.
Teraz
Wspólnie z panią wójt bardzo długo analizowaliśmy dwa rozwiązania zmieniające pod kątem korzyści i ewentualnych niekorzyści, które czy też słabości, które by wskazały to optymalne rozwiązanie, i na ten moment niewątpliwie wskazanie jest zdecydowanie na samorządowy zakład budżetowy. Co prawda tutaj od razu krótkie wyjaśnienie, te wytłuszczone pola to są w naszej ocenie korzystniejsze czy przemawiające na korzyść tego konkretnego rozwiązania aspekty. Czyli na przykład, no, co prawda zakład od strony zarządzania, spółka prawa handlowego jest pod względem tym, że ma osobowość prawną niewątpliwie atrakcyjniejsza, występuje wtedy sama w swoim własnym imieniu, nie obciąża niejako tą kwestią samorządu gminnego, i to jest w zasadzie jedyny, jeżeli chodzi o zarządzanie takim przedsiębiorstwem, tutaj aspekt przemawiający może trochę bardziej za spółką, natomiast pozostałe kwestie już zdecydowanie przemawiają za zakładem. Zakład jest utworzony wyłącznie dla użyteczności publicznej świadczonej na rzecz własnej gminy, a nie dla zysku, który przede wszystkim przyświeca no, nawet samorządowym, ale spółkom prawa handlowego. Najważniejszy punkt, proszę państwa, który właściwie tutaj można powiedzieć, że decyduje w tym momencie, i również z moich doświadczeń, kiedy byłem w zarządzie spółki prawa handlowego, to podobnej zresztą, bo przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Kamieniu Pomorskim, to był bardzo poważny problem. Zlecanie zadań w trybie zamówień publicznych. W przypadku spółki prawa handlowego musiałoby być zastosowane prawo zamówień publicznych. W przypadku samorządowego zakładu budżetowego nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych, ponieważ no, gmina nie zleca samej sobie, którą również jest zakład budżetowy. Zakład budżetowy działa na osobowości prawnej gminy i niejako na jej rzeczy wykonuje bez umowy wszystkie zlecone zadania. No, też za przemawia niewątpliwie prostszy sposób zarządzania bez struktur pośrednich, takich struktur jak na przykład Rada Nadzorcza, która musi być w spółce prawa handlowego. Natomiast w przypadku zakładu budżetowego Rada Nadzorcza nie występuje, jak państwo wiecie, wójt bezpośrednio w sposób ciągły sprawuje bieżący nadzór nad dyrektorem, kierownikiem przedsiębiorstwa, czyli zakładu budżetowego. Może mu wydawać też doraźne, bieżące polecenia, co w przypadku zarządu spółki prawa handlowego no jest już trochę bardziej utrudnione. Jest przepis prawa kodeksu spółek handlowych, który no, ogranicza dosyć istotnie możliwości Rady Nadzorczej, która nie może wydawać wiążących zaleceń bieżących zarządowi, czyli najczęściej prezesowi spółki. I także kwestie finansowe tutaj są bardzo istotne. Zakład budżetowy budżetuje się na tak zwanej zasadzie netto, czyli pokrywa koszty działalności ze swoich własnych przychodów. Nie osiąga zysku, nie działa dla zysku, w związku z tym tutaj jest tylko i wyłącznie pokrycie kosztów w określony sposób, o którym za chwilę. W przypadku spółki finansowanie kapitałowe też ma swój urok, ale jednak tutaj w zasadzie można powiedzieć, że równoważnie wygląda od strony zasad finansowania ten zakład. Tutaj można powiedzieć, że nie ma jakichś poważniejszych rozbieżności. Natomiast zdecydowanie za zakładem budżetowym przemawia pojęcie, że nie występuje tutaj pojęcie zysku. Nadwyżka stanu ponad środki obrotowe na koniec roku jest odprowadzona do gminy i tak bardzo prawdopodobne, że będzie w sytuacji przedsiębiorstwa w Kołbaskowie, o czym za chwilę. No nie stosuje się marży kalkulując ceny usług, w związku z czym rozlicza się tylko i wyłącznie koszty, no to też ma korzyść w przypadku szczególnie na takich istotnych usług jak woda, ścieki, czy też inne usługi komunalne. Przedsiębiorstwa, takie jak spółka prawa handlowego, no, z natury rzeczy musi skalkulować zawsze jakąś marżę. Tak się dzieje obecnie w przypadku przygotowania chociażby taryf wody i ścieków. I tutaj też kolejny bardzo ważny punkt. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotacje. podmiotową, przedmiotową i celową. O tych dotacjach za chwilę, przy tym jak pokażę Państwu skalkulowany plan finansowy tego zakładu. No i teraz no pewne rzeczywiście aspekty są troszeczkę słabsze, to znaczy tak, zakład samorządowy, zakład budżetowy nie rozlicza VAT-u. No VAT rozliczy niewątpliwie spółka prawa handlowego. Podobnie jest kwestia amortyzacji. Amortyzacja w przypadku spółki prawa handlowego no jest kosztem. W przypadku przedsiębiorstwa takiego jak zakład budżetowy w zasadzie nie występuje, może wystąpić jako wydatek. To jest troszeczkę słabsze, natomiast nie przeważa. Tutaj jest zdecydowanie rzeczywiście na niekorzyść samorządowego zakładu. Inwestycje realizowane w imieniu gminy są z dotacji celowych. W zasadzie tak naprawdę plan finansowy zakładu budżetowego, on głównie odnosi się do jego bieżących wydatków. Jeżeli jest w interesie gminy podjęcie decyzji o określonej inwestycji w infrastrukturę, to jest to realizowane w postaci dotacji celowej z budżetu, która określa dokładnie program, na jaki jest ta dotacja przeznaczona. I teraz już proszę Państwa konkretnie przechodząc do zakładu budżetowego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i tego projektu. Zakład będzie miał strukturę przedsiębiorstwo będzie miało strukturę dwuzakładową. Będzie zakład wodno-kanalizacyjny i będzie zakład usług komunalnych. Państwo w tym uzasadnieniu do uchwały tam macie szczegółowy opis, szczególnie w statucie, czy w propozycji statutu, która już szczegółowo precyzuje zadania poszczególnych zakładów. Te dwie struktury wiążą się też z możliwością ich szczegółowego finansowania. Oczywiście zakład wodociągowo-kanalizacyjny to eksploatacja, administrowanie siecią, opracowanie, realizacja programu rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej, realizacja inwestycji, remontów sieci i opracowanie oczywiście raz w roku. To jest obowiązek wynikający z ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków i zbiorowe odprowadzanie ścieków, opracowywanie tarcz. Zakład usług komunalnych, no to oczywiście wszystkie usługi, które gmina na podstawie rozmaitych przepisów musi świadczyć. Utrzymanie czystości porządku, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie administracji cmentarzy komunalnych, wykonywanie usług konserwacji systemów melioracji wodnych, utrzymanie gminnych dróg oraz innych ciągów komunikacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń infrastruktury publicznej. Żeby tutaj nie wymieniać wszystkich, które w statucie na pewno Państwo mieliście okazję zobaczyć, to tak trochę je zgrupowałem i taki jest mniej więcej zakres tych dwóch zakładów. I proszę Państwa, finansowanie. To jest realny plan, który został oszacowany na podstawie różnych parametrów opartych na budżecie uchwalonym na rok 2011. To zwłaszcza dotyczy tej prawej strony, czyli zakładu usług komunalnych. Jeżeli chodzi o zakład wodociągowo-kanalizacyjny, dotyczy prognozy oczywiście zużycia wody, odbioru ścieków i tego wszystkiego, co się składa na zakres tych usług świadczonych przez obecnego operatora. Jak Państwo widzicie, wpływy z usług wszystkich na poziomie zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego prognozowane oczywiście w skali roku. To nie jest jakaś tylko część roku, to trzeba brać pod uwagę, że to jest skalkulowane do całości roku, czyli teraz gdyby na przykład przyjąć, że w perspektywie 2012 roku kształt planu finansowego po stronie przychodów zakładu tak by właśnie mógł wyglądać. To jest 3 824 509 zł z groszami. Zakład usług komunalnych skalkulowany jest na poziomie dotacji podmiotowych, czyli możliwych dotacji podmiotowych, opartych na zapisach w budżecie na 2011 rok, które już są. Czyli tak naprawdę tutaj nic się nie dodaje ze strony samorządu po to, żeby utrzymać ten zakład. To jest tylko inne przeniesienie, w inny sposób zapisanie pozycji w budżecie, które już się w nim znajdują. To jest 1 409 400 zł. Sposób finansowania po stronie wodociągowo-kanalizacyjnym to są wpływy z usług, ale również może być, powtarzam oczywiście może, w tym okresie nie jest to przewidziane i to jest tylko i wyłącznie decyzja ewentualnie państwa radnych. Dotacja podmiotowa z budżetu to jest w rzeczywistości dopłata do ceny. Czyli jest możliwe, gdyby Rada podjęła taką decyzję, dofinansowanie na przykład ceny wody poprzez ustalenie tej dopłaty według stawek kalkulacyjnych. Ponieważ kalkulacja, którą przewidywaliśmy w relacji do kosztów, ona tam zdecydowanie mocno pokrywa, a wręcz przeciwnie, nawet jeszcze najprawdopodobniej będą tutaj jeszcze spore nadwyżki, w związku z czym tego typu dotacja jest przewidziana tylko jako możliwość, oczywiście, bo ona wynika z przepisów o finansach publicznych, jako właśnie możliwość takiej sytuacji. Podobnie w przypadku zakładu usług komunalnych w określonym zakresie. Ta dotacja, która jest tutaj jako ostatnia wskazana, dotyczy całego zakładu. To jest na wyposażenie w pierwsze środki obrotowe. Taka możliwość istnieje po to, żeby uruchomić i utrzymać płynność zakładu, szczególnie w okresie jego początkowego, od momentu początku, czyli utworzenia, 379 tysięcy. Razem budżet po stronie, czy plan finansowy po stronie przychodów wynosiłby w skali całego roku 5 milionów 613 tysięcy. Taka jest kalkulacja planu finansowego opartego na realnych dosyć założeniach. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do tego punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kłopackowie i nadania mu statutu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan radny Edward Zrok, proszę.
Chciałbym zapytać o lokalizację tego przedsiębiorstwa, w którym miejscu dokładnie. I po drugie, w tym roku uchwaliliśmy budżet w styczniu i nie ma takiej pozycji na utworzenie przedsiębiorstwa komunalnego, jak również w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022. Dziękuję, tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Wójtów, teraz odpowiem na to pytanie.
Przewidywana lokalizacja to są budynki po straży granicznej na Rosówku. Jak Państwo wiecie, występowałam do starosty powiatowego w poprzednim roku, w tym roku został wniosek ponowiony o przekazanie tych budynków, także taka szansa realna istnieje. Jak Państwo widzieliście w statucie, na ten moment siedzibę wskazuje się w Urzędzie Gminy. Tak jak Pan zauważył, środki obrotowe, tutaj jak mówił pełnomocnik, to przedsiębiorstwo będzie dopiero wyposażane, tak? Przedstawiał Pan Adrian w tutaj prognozie finansowej te środki, które są przypisane do działań komunalnych, czyli tam na ten moment jest to 1 400 000, które w budżecie są. Tak jak mówię, wyposażenie w środki obrotowe to jest kwestia po prostu, myślę, czerwca, lipca. Jak Państwo widzicie, uchwała ma moc obowiązywania od czerwca.
Dziękuję bardzo. Ponownie Pan Edward, proszę.
Chciałem zapytać, czy te obiekty na Rosówku nie są przypadkiem w strefie drogowym, pasie drogowym, a po drugie, najlepszym moim zdaniem, ale jest to do rozważania finansowego, lokalizacja po byłym SKR-ze, kupno terenu i budynku. Ja rozumiem sprawę finansową, niemniej jednak uważam, że byłaby to najdogodniejsza lokalizacja, która gwarantowała przyszłość gminie na rozwój nie tylko przedsiębiorstwa komunalnego, ale może i w tym budynku administracyjnym straży gminnej. Dziękuję.
Proszę Pani.
Bardzo odpowiem. Nie leżą w pasie drogowym. Jak Państwo wiecie, teraz Generalna Dyrekcja przystępuje do modernizacji tego przejścia, czyli poprawienia stanu tej drogi, wyłączenia terenów będących we władaniu Skarbu Państwa, w imieniu którego gospodaruje tym imieniem starosta powiatowy. Więc te dwa budynki wraz z przyległymi terenami, czyli z parkingiem po lewej stronie i terenem za strażą po prawej, są do pozyskania. Rozważałam tę opcję, o której Pan mówi, czyli przejęcie po SKR-ze tych terenów, ale to są środki na dzień dzisiejszy około 1,5 miliona. I przy takim budżecie, jaki Państwo uchwaliliście, to po prostu takich środków się nie wygospodaruje. budynek po straży granicznej możemy uzyskać za darmo, możemy go przyjąć za darmo. Nie wymaga on naprawdę wielkich remontów, a ponadto siedzibę mogą tam znaleźć inne służby, tak jak Straż Gminna, którą również planujemy utworzyć, oraz może to być, mogą być pomieszczenia przeznaczone dla stowarzyszeń, które generalnie takie siedziby jakieś gminie u nas nie posiadają.
Dziękuję bardzo. Pan radny Smolicz.
Chciałem zapytać panią wójta albo tutaj pana pełnomocnika, czy są już oszacowane koszty dla mieszkańców, jakie mogłyby być za wodę i ścieki?
Szanowny pani wójt.
Znaczy takich szacunków jeszcze nie robiliśmy. Generalnie tutaj szacowana cena wody wynika z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego prowadzenia ścieków, które przedłożył obecny operator sieci, to jest firma Cały. Ja już informowałam komisję gospodarczą o tym, że 28 lutego wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego prowadzenia ścieków. Jak państwo wiecie, wedle ustawy w momencie, kiedy Rada Gminy nie podejmie stosownej uchwały, to te stawki po 90 dniach wchodzą w życie zgodnie z taryfami operatora. Więc na ten moment odbiorcy z pierwszej grupy, to jest Krzesław, będą płacili za wodę według tych stawek operatora 3,12 zł netto, czyli 3,37 z VAT-em. Pozostali odbiorcy 2,71 z VAT-em, 2,93. Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej, powiem od razu krótko, to jest 3,97. I odprowadzenie ścieków dla wszystkich z brutto stawka to jest 4,51. To są taryfy planowane przez firmę Calwood. Niestety nie uda nam się tak szybko, czyli w ciągu tych najbliższych 90 dni tego przedsiębiorstwa utworzyć, przejąć od operatora całej sieci. Natomiast nie zakładamy podwyższenia stawek za odprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.
Dziękuję bardzo. Proszę ponownie pan radny Smolicz.
Proszę jeszcze jedno pytanie, bo przedsiębiorstwo ruszy pewną parą w 2012 roku, a jakie zadania oprócz wodkan będą w 2011 przyjęte?
Znaczy, zaczynamy od przedsiębiorstwa wodnego i kanalizacyjnego z tego względu, że to z tego przedsiębiorstwa, z tego zakładu będącego częścią przedsiębiorstwa będziemy mieli konkretne przychody, które umożliwią nam dalsze działania. Co się uda, usiądziemy jeszcze z firmą Calwood, dzisiaj też miałam spotkanie z firmą Calwood, będziemy przygotowywać konkretny harmonogram przyjęcia sieci, tak? Czyli od tego chcielibyśmy zacząć. Od 2012 roku pełną parą ruszyło przedsiębiorstwo, przyjmując wszystkie zadania, te, które są po stronie tych zadań komunalnych.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szczuplak.
Ja chciałbym tylko nadmienić, że spotkanie z przedstawicielami firmy Calwood, to miało miejsce latem ubiegłego roku. Dotyczyło również podwyżki tej ceny na rok 2011 już. Firma Calwood zadeklarowała, że sprzedała w roku 2009, czyli porównywalnym dla nas na 2011, 511 tysięcy metrów sześciennych wody i odprowadziła podejrzewam podobną ilość ścieków. Firma również stwierdziła, że ma zagwarantowany przez ustawodawcę zysk na poziomie 3-5% z każdego metra sześciennego wody. No to jest niedużo, bo 5% powiedzmy to wychodziło tam w skali, niech to było 200 tysięcy złotych. Pan by zadeklarował, że nie bierze wypłaty żadnej z tytułu, że jest prezesem firmy Calwood, która zajmuje się częścią wodno-kanalizacyjną. Pani Cigowa miała pracować też na jakimś jednym drugim etatu, tak? Tych pracowników zatrudnionych miało być tam kilkunastu dosłownie. Potem gdzieś tam wyszło, że tych pracowników jednak jest 21 czy 22, pan prezes bierze pensję, pani Cigowa robi pełny etat. Myślę, że utrzymanie tego poziomu cen, które są niemałe, a utrzymanie na tym poziomie niezwyczajnie byłoby jak gdyby celem, myślę, tego przedsiębiorstwa. I Rada chyba też nie miałaby ochoty podnosić tej ceny przyszłości dla mieszkańców i dla siebie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania? Proszę bardzo, pani radna Iwiecka.
Ja chciałam pytać, czy są jakieś przewidywania odnośnie zatrudnienia
Tak, jak tutaj pan radny Szczuplak zauważył słusznie, przedsiębiorstwo Całgód zatrudnia na terenie gminy 21 osób, dokładnie. Z tego, z takiego pionu obsługi technicznej jest to osób 16. My wraz z siecią chcemy przejąć tych 16 pracowników. Jeśli chodzi o tą drugą część zakładu, czyli zajmowanie się usługami tutaj komunalnymi, plus tą 16 planujemy docelowo około 50 osób i taki montaż został właśnie finansowy na te 50 osób przygotowany. Tak? Tak jak mówiłam, powtarzam, większość jednak z tych osób będzie zatrudniona w sezonie, czyli w okresie od wiosny do późnej jesieni.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze kolejne uwagi? Nie widzę, zamykam dyskusję.
Ile poprawek, które zostały do tego statutu, to są drobne autopoprawki na komisji dzisiejszej wprowadzone. I chciałabym Państwa zapoznać z tymi autopoprawkami, to po konsultacji z pracownikami.
To zabieram, tylko proszę, szybciej zrobię. Takie uwagi, proszę bardzo.
Jeżeli macie Państwo statut przed sobą, bardzo proszę. Rozdział drugi, punkt drugi, w zakresie wykonywania zbiorowych usług komunalnych, tak? Jesteśmy przy tym punkcie i teraz punkt pierwszy, podpunkt pierwszy jest napisane nadzór w zakresie utrzymania czystości. Natomiast powinno być utrzymanie porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i tak dalej. Teraz dalej, podpunkt trzeci jest napisane wywóz i rekultywacja odpadów. Natomiast powinno być wywóz i przekazywanie do utylizacji odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Punkt czwarty. Jest napisana rekultywacja wysypiska odpadów w Smoleńcinie. Powinno być utrzymanie i rekultywacja wysypiska odpadów w Smoleńcinie. I punkt piąty. Brzmienie, jakie powinno być utrzymanie porządku i czystości w zasobach gminnych oraz administrowanie mieniem komunalnym. I proszę podpunkt dziewiąty do tego punktu. Tu się powtarzają, bardzo są podobne, wobec tego, jeżeli chodzi o punkt dziewiąty, przeprowadzanie bieżących remontów i konserwacja na cmentarzach komunalnych, prosiłabym o wykreślenie. Natomiast punkt dziewiąty miałby brzmienie wykonania usług konserwacji, to znaczy ten poprzedni dotyczy cmentarzy. Tutaj są ósmy i dziewiąty, które są w zasadzie dotyczą tego samego tematu. Dziewiąty proszę o wykreślenie. I to są w zasadzie wszystkie autopoprawki. Komisja zaopiniowała pozytywnie te autopoprawki.
Dziękuję bardzo. Kolejny raz pytam, następnie pytam, kto ma jeszcze jakieś wnioski do dyskusji bądź uwagi. Zamykam ostatecznie dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Kupaskowo w sprawie stworzenia samorządowego zakładu budżetowego w Gminie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kupaskowie z nadaniem statutu wraz z poprawkami przedstawionych przez Drodze Przewodniczącą Komisji Gospodarczej. Proszę bardzo, to jest za to, że podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że ilością głosów 14 za, przez 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. Uchwała została przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/17/10 Rady Gminy Kupaskowo na 30 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i redukowania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2011. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, Panią Przewodniczącą Bliźnicką o opinię.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Chciałam tylko przytoczyć, co zostało tam zmienione. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 3/17/10 Rady Gminy Kołbasowo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2011. Dział pierwszy załącznika otrzymuje brzmienie. 1. Działalność punktu konsultacyjnego dyżurów terapeutów uzależnień w Kołbasowie i w Przedsławiu, alkoholizm oraz w Przedsławiu narkomania do zadań, którego należy w szczególności. Udzielenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom, udzielenie informacji o działalności grup samopomocowych, współpraca i współdziałanie z personelem medycznym oraz pracownikami socjalnymi. 2. Dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie na prowadzenie terapii osób uzależnionych z terenu gminy Kołbasowo. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chciałam tutaj powiedzieć, że dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie zostało tutaj wprowadzone prawdopodobnie na poprzedniej sesji, na mój wniosek. W związku z tym, że policjanci, którzy są wzywani do osób, które nadużywają alkoholu, zawsze pytali się, czy gmina, znaczy, z jakiej jesteśmy gminy, czy Kołbasowo, czy Dobra, ponieważ Dobra ma podpisaną umowę z Izbą, Miejską Izbą Wytrzeźwień i wtedy mogli zabierać osobę z powodem alkoholu do tej izby, a jeżeli okazało się, że jest ta osoba z Kołbasowa, to zostawiali tę osobę w domu i ona dalej się awanturowała. Koszt takiej umowy wynosi na rok 4000. I w tym momencie każda osoba, która ma w domu osobę nadużywającą alkohol, może dzwonić na policję i wtedy policjanci interweniują. Odwożą taką osobę do izby wytrzeźwień i ta osoba i tak płaci za ten pobyt, tak?
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Szczupak.
Ja mam jedno pytanie do pani przewodniczącej, bo wiem sobie, przypominam, w ubiegłej kadencji Rada podpisywała z miastem Szczecin jak gdyby taką umowę o możliwości przyjmowania tych, jak gdyby, tak?
Rozumiem,
bo wtedy było to jak gdyby bez żadnych środków finansowych, tak? Teraz z tytułu tego, że chcemy mieć taką istniego, jak gdyby za zakontaktowaną, te 4000 myślę, to nie jest aż wielka kwota. I myślę, że ten pretens nie ponosi właśnie te koszty. I tak nie może z tym.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Znaczy, przepraszam, ja tutaj słyszę, że to jest złe rozwiązanie. Chciałam państwu powiedzieć, tu chodzi o bezpieczeństwo kobiet, które mają w domu osoby nadużywające alkohol. Jeżeli ta osoba dzwoni i przyjeżdża policja, to ta policja po prostu może teraz w tym momencie wziąć tego delikwenta, zabić do izby wytrzeźwień.
Ale kosztem rodziny, że to przez 50 wygląda.
Ale jako...
Dlatego, że ten pan może akurat nie mieć pracy.
Ale...
Przepraszam bardzo, jeżeli proszę zgłaszać się do dyskusji, proszę nie...
Ale wie państwo, ale kosztem rodziny, w tym momencie ta rodzina też jest pokrzywdzona przez to, że ma taką osobę, tak? Czyli osoba nadużywająca alkohol może być, no nie wiem, bezkarna?
Bardzo proszę o
stronę. Nie, no, ja mówię osoba, proszę pana, osoba.
Tak? Bardzo bym prosił, halo, przepraszam bardzo. Bardzo bym prosił o spokój do kolejności. Panie Pawle, bardzo prosimy. Proszę bardzo, panie wójtysz.
No może jeszcze wyjaśnię. Ta uchwała, którą państwo podejmiecie, pozwoli na zawarcie porozumienia stosownego z gminą miastem Szczecin. Tak jak pani przewodnicząca mówi, w tej chwili policja ma związane ręce. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest niedobre rozwiązanie, to na pewno wiedzą o tym rodziny, które doświadczają przemocy z tytułu nadużywania alkoholu. Ja uważam, że to jest chyba jedyne możliwe. Dziękuję
bardzo. Proszę państwa radnych, czy jeszcze macie uwagi? Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Kołbasowo w sprawie zmiany uchwały nr 3/17/10 Rady Gminy Kołbasowo z dnia 9 grudnia w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na roku 2011. Proszę bardzo, to jest radnych za przyjęcie uchwały. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że ilością głosów 14 za, przy 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie nadania statutu gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie. Proszę bardzo, panią przewodniczącą Komisji Kultury i Oświaty o opinię.
Ja chciałam poprosić o 5 minut przerwy, jeżeli pan przewodniczący zwoli.
Rozumiem wniosek formalny. Proszę bardzo, 5 minut przerwy.